poza dyktaturą efektu, dlaczego Zen nie jest kontentem? Współczesna kultura późnej nowoczesności, oparta na dyktaturze użyteczności i nieustannej optymalizacji kapitału ludzkiego, zamieniła egzystencję w niekończący się projekt biznesowy. Muszotoku to jedno z tych pojęć, które brzmią zwodniczo łagodnie, niczym szum liści w ogrodzie Zen, dopóki nie zrozumiemy ich wywrotowego potencjału. W naszym współczesnym słowniku umysł bez zysku bywa odczytywany sentymentalnie jako zachęta do skromności, lecz takie ujęcie całkowicie mija się z sednem problemu. W świecie skrupulatnie wzniesionym na filarach kalkulacji, efektywności i nieustannej autopromocji, Muszotoku funkcjonuje jako akt metafizycznego sabotażu. Nie dąży ono bynajmniej do zniszczenia odpowiedzialności czy racjonalności, lecz raczej ratuje je przed duszącym uściskiem obsesyjnego zysku. Odmawiając udziału w powszechnej licytacji znaczeń, koncepcja ta wykuwa przestrzeń, w której bycie przestaje być towarem podlegającym rynkowej wycenie. W krajobrazie późnej nowoczesności człowiek nie tylko pracuje, lecz stale inwestuje w swój własny kapitał ludzki, optymalizując każdy aspekt egzystencji. Inwestujemy w kompetencje, relacje, a nawet w cykle snu, traktując zdrowie i inteligencję emocjonalną jako aktywa, które mają przynieść wymierną stopę zwrotu. Nawet cisza i oddech zostają poddane chłodnej logice produktywności, gdzie medytacja reklamuje się jako narzędzie do debugowania duszy i poprawy koncentracji. Człowiek staje się w ten sposób startupem własnego ja, spółką akcyjną, w której każdy stan psychiczny ma obowiązek publikować kwartalny raport z wyników. Muszotoku mówi tej kulturze wprost. Nie wszystko, co w życiu najważniejsze, musi posiadać swój rynkowy ekwiwalent lub gwarantowany zysk. To stwierdzenie brzmi niewinnie tylko dla tych, którzy nie zauważyli jeszcze, że zamieszkują cywilizację totalnej i bezwzględnej użyteczności. Nowoczesność kocha bowiem pytanie po co, domagając się funkcjonalnego uzasadnienia dla każdej minuty spędzonej w milczeniu lub bez ruchu. Gdy Kodo Sawaki prowokacyjnie twierdził, że zazen jest do niczego, nie wygłaszał bynajmniej nihilistycznej pochwały bez sensu, lecz demaskował przemoc ukrytą w dyktaturze pożytku. Jeżeli praktyka ma pozostać autentyczna, nie może zostać podporządkowana egoistycznemu projektowi zdobywania ani stać się duchową wersją inwestycji w nieruchomości wewnętrzne. Potraktowanie ścieżki jako kolejnej techniki maksymalizacji osobistego kapitału sprawia, że gubimy istotę samego doświadczenia, zamieniając je w duchowy skam lub kolejny KPI do odhaczenia. Częstym błędem jest mniemanie, że skoro nie praktykujemy dla zysku, to sama praktyka musi być pozbawiona jakichkolwiek skutków czy mocy transformacyjnej. Tymczasem najgłębsze doświadczenia zmieniają nas właśnie dlatego, że nie zostały zredukowane do roli narzędzi zmiany czy instrumentów służących samodoskonaleniu. Gdy efekt staje się nadrzędnym celem, życie duchowe zostaje przejęte przez rynek i jego nienasycony głód mierzalnych rezultatów. W tradycji Zen taką instrumentalizację opisuje się plastycznym obrazem dodawania kolejnej głowy na głowie, co stanowi zbędną i uciążliwą duplikację. Muszotoku pozwala rozbroić tę drugą, kalkulującą głowę, umożliwiając siedzenie bez potrzeby stawania się kimś innym. Praktykujący nie siada po to, by wyprodukować świętszą wersję siebie, ani by poprawić swoje duchowe CV w oczach wspólnoty. Siedzenie bez zysku oznacza, że sama czynność jest już pełnią, co radykalnie unieważnia logikę dzielącą rzeczywistość na środki i cele. Wyobraźmy sobie menedżera wysokiego szczebla, który wchodzi w medytację z taką samą determinacją, z jaką domyka kwartalny budżet w swojej korporacji. Kupuje subskrypcję najdroższej aplikacji, designerską matę oraz zegarek monitorujący oddech, którego algorytmy mają dowieść jego błyskawicznych postępów w drodze do oświecenia. To nie jest zazen, lecz posiedzenie zarządu ego, gdzie każda sekunda ciszy musi zostać rozliczona i zamieniona na wzrost osobistej wydajności. Muszotoku nie służy wyśmiewaniu tego człowieka, lecz stanowi precyzyjną diagnozę jego egzystencjalnego i zawodowego zacięcia. W tym miejscu pojawia się Mokusho, cicha iluminacja, która stanowi pozytywną strukturę praktyki pozbawionej chęci zysku i nastawienia na konkretny rezultat. Nie jest to bynajmniej stan pustej pasywności ani duchowy tryb samolotowy, w którym odcinamy się od świata zewnętrznego w poszukiwaniu chwilowego błogostanu. Mokusho łączy w sobie dwa pozornie sprzeczne wektory – absolutną ciszę oraz krystaliczną jasność postrzegania tego, co dzieje się tu i teraz. Cisza oznacza tu wyciszenie tego chwytającego, kompulsywnego ruchu umysłu, który nieustannie próbuje segregować rzeczywistość na przydatną i zbędną dla naszych interesów. Z kolei iluminacja to stan najwyższej czujności, żywe i bezpośrednie widzenie wszystkiego, co pojawia się w polu naszej świadomości bez oceniania. Bez tej równowagi praktyka staje się albo martwym drzewem, albo jałowym pokazem duchowych fajerwerków, które jedynie karmią naszą próżność. Cooper wyraźnie sugeruje, że Hishiro, czyli stan niemyślenia bez utożsamiania się z treściami umysłu, owocuje głęboką responsywnością w codziennym życiu. Ostatecznym sprawdzianem praktyki nie jest wszak to, czy potrafimy trwać w bezruchu przez wyznaczoną godzinę, lecz to, czy umiemy mniej reaktywnie odpowiadać na bodźce rzeczywistości. W relacjach międzyludzkich Mushotoku nabiera wymiaru szczególnie wymagającego i niemal kontrkulturowego. Większość naszych więzi zawiera przecież ukryty rachunek zysków i strat, gdzie chcemy być uznani, kochani, a przede wszystkim chcemy mieć rację i kontrolować obraz siebie w oczach drugiego człowieka. Mushotoku nie nakazuje nam wyzbycia się naturalnych potrzeb, lecz uczy dostrzegać, jak te potrzeby przekształcają się w sztywny kontrakt, który nieuchronnie prowadzi do cierpienia obu stron. W świecie pracy i nowoczesnych organizacji ta lekcja bywa jeszcze bardziej niewygodna, ponieważ struktury te nagradzają reaktywność i stałą dyspozycyjność. Jeśli cisza ma służyć wyłącznie zwiększeniu wydajności i poprawie KPI, staje się zasobem eksploatowanym tak samo bezwzględnie jak czas i energia pracowników. Cooperowskie Mushotoku podsuwa tutaj ostrą diagnozę: jeśli praktyka uważności jest wdrażana tylko po to, by ludzie lepiej znosili nieludzkie warunki, to mamy do czynienia z techniką zarządzania kosztami psychicznymi. Zazen do niczego staje się wówczas skandalem, ponieważ przypomina organizacji, że nie wszystko, co żywe, istnieje po to, aby poprawić kwartalny wynik finansowy. Większość katastrof organizacyjnych nie bierze się z braku inteligencji, lecz z inteligencji zaprzęgniętej do obrony pozycji i wizerunku lidera. W tym sensie Hishiro jawi się jako praktyka głęboko antykonformistyczna, gdyż konformizm polega także na niezdolności do zobaczenia własnego udziału w mechanizmach grupy. Człowiek reaktywny myśli myślami instytucji czy algorytmu, uznając je za własne tylko dlatego, że pojawiają się w jego głowie jako gotowe impulsy. Hishiro tworzy niezbędny dystans: oto pojawia się myśl, oto lęk, a oto język, który próbuje przeze mnie przemówić w tej konkretnej chwili. Ten dystans nie jest jednak cynizmem, lecz początkiem prawdziwej wolności pozwalającej na działanie, które nie jest jedynie echem cudzych oczekiwań. W sferze prawa idea Mushotoku może brzmieć niemal utopijnie, gdyż system ten zbudowany jest na twardych interesach, roszczeniach i procedurach sankcyjnych. A jednak istnieje głęboki sens, w którym sędziowska bezstronność wymaga stanu umysłu wolnego od chęci zysku i prywatnego przywiązania do wyniku sprawy. Sprawiedliwość wymaga bowiem ciszy wobec własnego interesu oraz iluminacji wobec rzeczywistości. W takim paradygmacie relacje, zdrowie, zaufanie społeczne, czas, przyroda, godność, a nawet cisza i sens zostają zredukowane do błędów statystycznych. Mushotoku nie jest wprawdzie gotowym programem ekonomicznym, lecz stanowi niezbędną korektę antropologiczną, przypominając, że człowiek nie jest wyłącznie maszyną do optymalizacji preferencji. Oburzenie, zachwyt, zazdrość, lęk oraz poczucie moralnej wyższości stanowią wysokooktanowe paliwo współczesnej ekonomii uwagi, która karmi się naszymi emocjami. W tak agresywnym środowisku praktyka polegająca na zasadzie nie chwytaj, nie odpychaj urasta niemal do rangi radykalnego aktu oporu politycznego. Nie dzieje się tak dlatego, że Zen nakazuje nam zamilknąć w sprawach publicznych, lecz dlatego, że odbiera on algorytmowi władzę nad naszym układem nerwowym. Hishiro, czyli stan niemyślenia polegający na nieutożsamianiu się z przepływającymi treściami, nabiera tutaj wymiaru wybitnie obywatelskiego i prospołecznego. Nie oznacza to bynajmniej, że mamy patrzeć na rażącą niesprawiedliwość i kwitować ją stwierdzeniem, iż to tylko przelotne myśli. Taka interpretacja byłaby jedynie szkodliwą karykaturą, gdyż Hishiro wcale nie rozbraja naszej etycznej oceny rzeczywistości, lecz jedynie reaktywną identyfikację. To właśnie ta identyfikacja często podszywa się pod autentyczną etykę, podczas gdy w rzeczywistości jest jedynie mechanicznym odruchem ego. Wypada zacząć od chłodnego prysznica naukowego sceptycyzmu, gdyż współczesne badania nad medytacją, choć obiecujące, przypominają czasem plac budowy pełen usterek metodologicznych. Autentyczna obrona Zen nie potrzebuje konfabulacji ani pudrowania rzeczywistości, by dowieść swojej wartości. Przeciwnie, im mocniejsza i bardziej ugruntowana jest praktyka, tym mniej potrzebuje ona nachalnej reklamy i naukowego certyfikatu jakości. Adaptacja do świata wiecznej produktywności stała się naszą największą pułapką, w której nawet cisza jest traktowana jako zasób do eksploatacji. Być może jedynym prawdziwym aktem buntu jest dziś umiejętność zatrzymania się bez oczekiwania na zysk. Czy potrafimy jeszcze istnieć w pełni, nie próbując przy tym zarządzać własnym istnieniem jak kolejnym projektem do zamknięcia?